Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia.
Wierzę, że to, co powiem dzisiaj do Was, podniesie Was i staniemy w modlitwie, a moim największym marzeniem jest, aby coś kliknęło w nas, kliknęło we mnie, w Was, w Kościele, Was, którzy słuchacie nas online, abyśmy zobaczyli wagę sprawy, odpowiedzialności, którą mamy. Dlatego, że nim się coś zmieni w tym narodzie, musi zmienić się Kościół. Muszą zmienić się ludzie, którzy należą do Boga. Musi być poruszony Boży lud. I wierzę, że jesteśmy na to gotowi. Ja nieczęsto jestem w kościele Now Church. Zazwyczaj przyjeżdżam na eventy. Now School, Czas Poruszenia, This is Our Time. To są wspaniałe wydarzenia. Ale tą śmietanką Now Ministry jest Now Church. Jest lokalny kościół. Jesteście wy tutaj w Warszawie. Bóg was tutaj postawił, abyście byli pochodnią Pana, abyście płonęli Jego ogniem i abyście żyjąc w związaniu duchowym ze sobą nawzajem byli takim początkiem tego, co Bóg chce uczynić w tym narodzie. Ale musimy być świadomi naszej duchowej walki. Dlatego, że jest ktoś, kto zrobi wszystko, aby w naszym narodzie nie było przebudzenia. I to nie są ugrupowania religijne, to nie są władze naszego kraju. To wszystko dzieje się w duchowej przestrzeni. Tam jest toczona duchowa walka. Co to są turbulencje? Nie wiem, czy mieliście kiedyś okazję lecieć samolotem i wtedy jest informacja, że są turbulencje. Samolot wpada w taką przestrzeń, gdzie nie jest zbyt wygodnie. Jest wstrząs. Turbulencje to wstrząs, zamieszanie, zaburzenie, zamęt. I diabeł jest specjalistą robienia zamętu, zamieszania. Modliłem się o to przesłanie i wierzę, że będzie to miało sens, sami ocenicie na końcu. Dlatego, że w duchowej walce, w zmaganiach duchowych, wszyscy mamy takie momenty, w których przychodzi zamieszanie, próba zatrzymania nas przed osiągnięciem Bożego celu. Zawsze tak działał wróg. Nim Pan Jezus wyszedł, aby zrobić ogromny przełom, zaatakował go diabeł na pustyni i chciał go powstrzymać, kiedy był w poście. Są takie momenty w naszej duchowej aktywności, w duchowej walce, gdy przychodzi taki moment zniechęcenia, taki moment zmęczenia, taki moment prześlenia materiału. Ja przeżyłem to wiele razy przez 40 lat mojej służby. Były momenty, kiedy wydawało mi się, że rzucę tym wszystkim i dam sobie święty spokój, bo po co mi to? Ta presja była zbyt wielka, zbyt mocna, kiedy nie śpisz po nocach, kiedy zmagasz się z myślami, kiedy wiesz, że ciśnie na ciebie, trzęsie tobą i nie wiesz, co będzie jutro. Są to takie momenty zniechęcenia, zmęczenia, materiału, przesilenia w tej duchowej walce, w tej presji, przed tym oczekiwaniem na przełom i zwycięstwo w bitwie, że nie wiesz, co robić. Nie wiesz, jak się zachować. I kiedy jest reakcja cielesna, następuje kataklizm. Następuje krach, dlatego że Bóg powołał nas do reakcji duchowych. Nasza walka nie jest z krwią i ciałem, o tym będę dziś mówił i to będę podkreślał, ale z mocami ciemności, z przeciwnościami, z władzami, złymi duchami na powietrzu. To jest nasza walka. To jest nasz bój. I kiedy diabeł nie może nas pokonać pokusami, to pragnie nas zamęczyć. To jest jego strategia. Wykończyć świętych przez umęczenie ich. Czuję, że to jest przesłanie dla Nowej Church. Bo kiedy toczycie duchowe bitwy, modlicie się i czekacie na przełomy, nagle w tym czekaniu przychodzi przesilenie, zmęczenie, obciążenie. I niektórzy zaczynają mówić, mam tego dość. Czy ja dłużej wytrzymam? Nie masz już sił. Jesteś zmęczony czekaniem. Tak wiele obietnic zostało wypowiedzianych. Tyle modlitw zaniosłeś przed Boże oblicze. I mówię to dzisiaj z ducha do was. Niektórzy z was zmagają się z brakiem odpowiedzi. Z brakiem rozwiązania, wyjścia z sytuacji, w której jesteście. I diabeł wznieca turbulencje, zamęt i zamieszanie. Robi to w naszym osobistym życiu, w życiu rodzinnym, a także w kościele. Mam na to potwierdzenie Bożego Słowa. Księga Daniela 7:25 brzmi tak. To jest mowa o przeciwniku naszym, o wrogu, który robi wszystko, aby nas umęczyć i będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu i będzie męczył świętych Najwyższego. Będzie zamyślał odmienić czasy. To jest jego podstępne działanie. Wiele razy widziałem, jak powstawał wróg Kościoła, przeciwnik Pana, aby męczyć świętych Najwyższego. Jesteście świętymi Najwyższego. Powiedz sam do siebie, jestem świętym Najwyższego. Ja muszę sobie to powtarzać. Należę do mojego Pana. To terytorium w całości. Duch, dusza i ciało są własnością Boga Wszechmocnego. Nie należymy już do siebie samych. Należymy do naszego Pana. Diabeł bardzo tego nie lubi. Jego to wkurza. On będzie robił wszystko, aby wytrącić nam to przekonanie. Aby spowodować, że nagle znajdziemy się w miejscu zamieszania, przesilenia materiału, zmęczeni, utrudzeni tym, co robimy dla Bożego Królestwa. I Dawid znalazł się w takim miejscu. Kiedy ostatnio słuchałem, powiedziałem to pastorowi Jakubowi, wykładów na Now School wraz z naszą grupą z Oazy online, kiedy było wspomniane, że Dawid jest niesamowitą inspiracją dla nas. Postanowiłem ponownie postudiować trochę Dawida, jego biografię, jego świadectwa, jego przeżycia. Jest to bardzo budujące. Dziś będę trochę o tym mówił. Może niektóre elementy już słyszeliście, to je tylko przypomnę. A może będzie jakieś świeże, nowe odkrycie. Bo Dawid także znalazł się dwa razy w miejscu turbulencji. Dwa razy był w miejscu trudnym, gdzie mało co nie stracił swojego przeznaczenia. Dwa razy, o nich wspomnę. Ale z drugiej strony był mężem według serca Bożego. Był człowiekiem uwielbienia i chwały dla Boga. Wybrany i namaszczony na króla, ale miał swoje momenty słabości, miał swoje turbulencje. I dzisiaj trochę z jego życia będziemy się uczyć. Pierwsza księga Samuela, 27 rozdział, wiersz pierwszy mówi tak. Dawid jednak powiedział sobie w sercu. Oto pierwsza myśl. Wszystko zaczyna się od tego, co mówisz w sercu, co myślisz. Jeszcze nikt nie słyszy twoich słów werbalnie. Ale Dawid zaczyna mówić w swoim serduchu. Problem w tym, że Słowo Boże uczy nas, co w sercu, to i na ustach. Jest pewna droga, pewna ścieżka. Co takiego Dawid mówił w sercu swoim? Pewnego dnia zginę w końcu z ręki Saula. Tak mówił Dawid. Pierwsza księga Samuela 27:1. Nie pozostaje mi nic lepszego, jak czym prędzej przemknąć do ziemi Filistynów. Wow, to wrogowie. Filistyni to wrogowie. I Saul w swojej rozpaczy będzie mnie wciąż trapił w granicach Izraela, lecz ja wymknę mu się z jego ręki. Problem w tym, że miał plan fałszywy. Został okłamany. Filistyni nie byli jego wybawieniem. Jego wybawieniem był Bóg jego zbawienia. I Dawid miał ochronę. Bóg chronił Dawida. Bóg był jego siłą i ostoją. Przecież tyle razy wcześniej Dawid o tym mówił. Śpiewał o tym na wieczorach uwielbienia. Śpiewał o tym, jak Bóg jest jego ostoją, siłą i mocą. Tak jak my. Nawet dzisiaj, gdy uwielbiamy Pana. Ufał Bogu. Ufał Mu. Ale przyszedł moment próby. Moment testu. Zaufania, które miał do Boga. I takie momenty są w naszym życiu. Takie chwile każdy z nas będzie przeżywał. Wiecie, Dawid, ja tak sobie to wyobrażam, miał ochronę najwyższej jakości. Tą samą ochronę mamy my, ty i ja. Tą samą. Ten sam Bóg chroni nas, który chronił Dawida. To ochrona najwyższej rangi. Cień wszechmocnego. Pan mnie strzeże, śpiewamy. Czy śpiewamy prawdę? Czy deklarujemy prawdę? Czy ta prawda ma sens w moim codziennym życiu? Gdy wstaję rano, gdy jadę do pracy, siadam do samochodu, podróżuję, odpoczywam, zmagam się z wyzwaniami w domu, w rodzinie. Czy ja ciągle mam tą pieśń na moich ustach? Pan mnie strzeże. Zresztą Dawid miał niesamowite słowo. Miał świadectwo swojego życia. 1 Samuela 18:14. W każdym zaś przedsięwzięciu odnosił sukcesy i Pan był z nim. No niesamowite. Codzienne życie. Saul, widząc, że wiedzie mu się aż tak dobrze, obawiał się go tym bardziej. To moje pytanie jest, po jakiego licha ucieka Dawid do Filistynów? Udaje tam obłąkanego. Zachowuje się dziwnie. Dlaczego? Kiedy to Saul obawiał się go najbardziej, a on przed nim ucieka. I powiem wam, że wiele razy mamy bis tego w naszym życiu. Powielamy to samo. Tak jest w naszym życiu. Nasze zaufanie do Boga jest poddawane próbie. Posłuchajcie mnie z wieloletnim doświadczeniem. Powiem jeszcze raz. Wiele razy miałem powody, aby dać sobie spokój. Aby się poddać. Ufasz Mu, modlisz się, ogłaszasz Jego obietnice, ale nie widzi skutku. Nagle dopada cię zmęczenie, znęcenie, zamęt. Najchętniej by gdzieś uciekł, schował się, ukrył się. To zrobił Dawid. To zrobił Dawid. Udaje kogo, kimś nie jest. Przecież wielu chrześcijan udaje kogoś, kim nie są. Nasza tożsamość jest w Chrystusie. Nasza tożsamość jest w Nim. Jesteśmy Jego świątynią. On zamieszkał w nas. Nigdy nie jestem sam. Bóg mój jest ze mną w każdym momencie mojego życia, nawet w najtrudniejszym. Oto Dawid udaje kogoś, kim nie jest. Udaje chorego, kryje się w obozie wroga, ucieka przed rzeczywistością duchową, wycofuje się z pola walki. Zaraz coś bardzo ważnego wam podkreślę. Kiedy Dawid pokonał Goliata, śpiewano o Dawidzie pieśni. Znacie te fragmenty. Ogłaszano go wielkim zwycięzcą. Stał się duchowym bohaterem. Ale przyszedł moment zniechęcenia, braku sił, aby dalej walczyć. Schodzi na niższy poziom. Cofa się do tyłu. Zamiast iść do przodu, odwraca się i kryje się w obozie wroga. Bóg chronił Dawida przed Saulem i Filistyńczykami przez całe jego życie, aż do tego momentu. Ale Dawid sam uderzył w siebie. To jest bardzo ważna myśl, bo nasze decyzje mają konsekwencje. I takie odkrycie. W nauczaniu o Bożej zbroi, a teraz wiele robię, przygotowuję na temat duchowej walki, w nauczaniu o Bożej zbroi z listu do Efezjan dowiadujemy się o Bożym zabezpieczeniu, o Bożym zaopatrzeniu, o zbroi, która nas chroni. Amen? Jest zachęta, aby przywdziać tą zbroję, aby się w nią przyodziać, aby na co dzień w niej się poruszać. Ale jest jedna część zbroi, której brakuje. To jest bardzo ważne. Nie ma zabezpieczenia pleców, ale błagam. Błagam was, nie schodźcie z pola walki. Nie odwracajcie się do wroga plecami, bo to nas pogrąży. On w nas uderzy. Mamy pancerz, który chroni nas z przodu, z boku, ale nie z tyłu. Mamy iść do przodu, nie cofać się, odwracać tyłem do wroga. Jest coś gorszego niż duchowa walka. To duchowa stagnacja, duchowa porażka. Mogę to poświadczyć moim życiem. Jeśli walczę, jestem ciągle w centrum Bożej woli. Ciągle, cały czas odczuwam Boże zaopatrzenie. Ciągle czuję, że to źródło Boże pulsuje. Jest. Nie poddawaj się. Powiem do ciebie, mamo, matko, walcz o swoje dzieci. Żono, walcz o swojego męża. Tato, walcz, mężu, walcz o swoje dzieciaki. Córko, synu, nie poddawaj się, walcz. To jest nasze przeznaczenie. Jeśli wróg nie może nas zniszczyć, będzie chciał nas umęczyć. Ale my nie musimy się dać, bo nasz Bóg zmęczonemu daje siłę. Nasz Bóg nas wzmacnia. Jakże kocham ten fragment z Izajasza, 40 rozdział. Nie będziemy go wyświetlać, tylko wspomnę. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Tego nie jest troszeczkę. Tak dziubną łyżeczką małą do herbaty. Nie. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydła jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Napierają do przodu. Nie poddają się. I chciałbym pokazać wam dość tego negatywnego obrazu Dawida. Dosyć. To tylko, aby nas ostrzec. Ale chciałbym pokazać wam pozytywny obraz Dawida. Gdy mógł przeżyć totalne załamanie, wpaść w takie duchowe turbulencje, że mógł przegrać swoje życie. Tak naprawdę mogło się wszystko zakończyć. 1 Samuela, 30 rozdział od 1 do 6. Ja wiem, że ten znany fragment wiele razy na ten temat się usługuje, ale dzisiaj chciałbym z tego fragmentu wrócić do jednej, dwóch, może trzech myśli. Gdy trzeciego dnia Dawid i jego ludzie dotarli do Syklak, odkryli, że pod ich nieobecność Amalekici najechali na Nageb i na Syklak. Amalekici uderzyli na Syklak i spalili je, spalili miasto. Uprowadzili też obecne w nim kobiety, od najmłodszych do dorosłych. Nikogo jednak nie zabili, lecz zabrali ze sobą i ruszyli w drogę powrotną. I teraz Dawid wraca, jego ludzie wkraczają do miasta. Jest ono splądrowane, spalone, a ich żony, synowie, córki uprowadzone. Wówczas Dawid oraz ludzie, którzy z nim byli, wybuchnęli głośnym płaczem i płakali aż do utraty sił. W innym tłumaczeniu jest powiedziane, że płakali, aż zabrakło łez. Aż już nie było łez. Obie żony Dawida, Achinoam i Izraelitka, chyba tak się to czyta, i Abigail, wdowa po Karmelicie na balu, też zostały uprowadzone. Dawid znalazł się w trudnym położeniu, również dlatego, że jego ludzie chcieli go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu utraty synów i córek. To były turbulencje. To był krytyczny moment. To była sytuacja, która mogła naprawdę zamęczyć Dawida. Trudny moment. Dawid ma trudny czas. Płacze przed Panem, aż brakło mu łez. Po drugie, to co odczytuję w tym fragmencie, Dawid nie potępia się za to, co się stało. Nie potępia też nikogo, jest tylko zły na wroga. Natomiast jego towarzysze broni chcą go zabić. Chciałbym, abyście mnie posłuchali teraz. Kiedy jest trudny moment, muszę być bardzo czujny na polu walki. Jak zaczynam walczyć? I tu jest to, co Bóg wkłada w moje serce. To jest główne moje przesłanie, tym żyję w tych dniach. O tym chcę głośno mówić i wszędzie mówić. Chcę demaskować problem polskiego kościoła. Chcę demaskować problem ludzi wierzących. Bo walka cielesna jest łatwiejsza niż duchowa. Łatwiej walczyć z człowiekiem, z ludźmi niż z diabłem. Ale w duchowym boju walczymy z duchowymi wrogami, z mocami ciemności, ze złymi duchami, które panują, które rządzą w powietrzu. Musimy uchwycić, co apostoł Paweł ma na myśli, gdy pisze do nas w 6 rozdziale te słowa. Przywdziejcie od 11 wiersza, 6 rozdział, kompletną zbroję Bożą, abyście mogli odeprzeć podstępne ataki szatana, oszczercy. I teraz, 12 werset. Bo nie walczymy z ludźmi. Zbyt wielu chrześcijan walczy z drugimi chrześcijaninami. Zbyt wielu ludzi, dzieci Bożych, walczy z dziećmi Bożymi. Mamy problem, mamy ogromne wyzwanie. To jest duchowe, to jest coś złego. My mamy walczyć z władcami świata ciemności, z siłami demonicznymi w niewidzialnym świecie. Używajcie więc całej zbroi Bożej, abyście w dniu natarcia byli gotowi odeprzeć atak i wyjść z walki zwycięsko. Taka jest wola nieba. Taka jest wola Pana. Posłuchajcie moich myśli, zapisałem sobie parę rzeczy. Jeśli walczysz z krwią i ciałem, z człowiekiem, braknie ci sił, aby walczyć z prawdziwym wrogiem. To jest pierwsza myśl. I to widać. To słychać w kościele. Jeśli ciągle walczysz z kimś w rodzinie, utracisz motywację i namaszczenie do walki duchowej. Ta walka z kimś, przeciw komuś, z ludzi, nie jest walką zwycięską. Nigdy nie będzie. Zwycięstwo jest wtedy, gdy walczymy z duchami, które stoją za postawami i zachowaniami ludzi. To jest nasze przeznaczenie. To jest nasze zadanie. Jestem tego typu duszpasterzem, kaznodzieją, który wierzy, że są przekleństwa pokoleniowe. Nie wszyscy może zgadzają się z tym teologicznym poglądem, ale ja wierzę, z doświadczenia mam na to potwierdzenie, że są przekleństwa pokoleniowe, które ciągną się za ludźmi nawet w kościele. Ciągną się. Dziwne zachowania, porażki w życiu, choroby, brak zaopatrzenia, finansowe porażki, niemoralne ukryte życie, złośliwość wobec innych ludzi. Robisz to i nie wiesz dlaczego. Ludzie robią to, żyją tak i nie wiedzą dlaczego. Są zawsze na sesjach uwolnienia. Ciągle przychodzą, by się o nich modlić. Nie mają nigdy dobrego świadectwa. Ciągle widzą porażki w swoim życiu. Nie wychodzi im w żadnej sferze małżeńskiej, rodzinnej, finansowej. Same porażki. Czy to jest świadectwo życia z Bogiem? Czy to jest potwierdzenie, że mój Bóg, który jest Bogiem wielkim, jest moim zaopatrzeniem i On wziął moje życie, aby przez nie zamanifestować moc swojego królestwa? Czy to jest królestwo? I gdy zaczynasz walczyć z ludźmi, którzy mają te deficyty, będzie to cielesna walka, i będzie także cielesny ludzki sprzeciw. Konflikt. Tak powstają konflikty w kościele. Nie będzie nigdy zwycięstwa. Nie będzie sił. Nie będzie motywacji do duchowej walki. Nie pójdziesz na spotkanie modlitewne, aby paść przed Panem i toczyć duchowy bój. Jeśli widzę problem w czyimś życiu, walczę z nim. Z tym problemem, tak jak trzeba. Wiecie, odkrywam to i widzę, że w większości z natury jesteśmy walczakami. Lubimy. Wojownicy. Lubimy wojować. Ale na miłość boską nie walczmy ze sobą. Nie walczmy ze sobą. Ale z mocami, które stoją za sytuacjami, okolicznościami, różnego rodzaju rzeczami, które dzieją się wokół nas. Duchowe siły muszą być zwyciężone. Ale jak? W duchowy sposób. Nie w cielesny. Aby nasza walka przyniosła piękny zapach zwycięstwa. Aby on się unosił nad Kościołem. Aby nie było smrodu porażki, zepsutych relacji, zerwanych więzi. Wiecie, zepsute relacje i zerwane więzi to jest skutek cielesnej walki. Ludzkich zmagań, ludzkich bitew. Kościół musi skończyć z wojenkami, które nie mają duchowego skutku. Ktoś powiedział tak, jeśli świnia tarza się w błocie, jest cała wybrudzona od błota. Jeśli walczę w cielesny sposób, tarzam się jak w błocie. Jestem cały wypaprany tym błotem. To nie jest świadectwo. Naszym powołaniem jest toczyć duchowy bój. Naszym namaszczeniem jest wypuszczać jeńców na wolność. Naszym namaszczeniem jest otwierać drzwi duchowych więzień. Otwierać oczy, które nie widzą. Uzdrawiać chorych. Pokonywać ukryte w ciemności demony. To jest nasze namaszczenie. To jest nasze powołanie. To jest nasza duchowa walka. Powiem dalej, odważnie. Nie jestem tu po to, aby na Facebooku zawstydzać dziwnych teologów. Atakować tych, którzy mają inne spojrzenie niż moje. Walczyć z tymi, których nie lubię i narcystycznie promować siebie na Instagramie. Nie jestem po to tutaj na ziemi. Mam inny cel, inne przeznaczenie. Kiedy Dawid miał zmierzyć się z Goliatem, zadał ciekawe pytanie. Odkryłem to, gdy przygotowywałem to rozważanie. Kiedy przyszedł do obozu, do króla Saula i do swoich braci, kiedy padło pytanie, kto zwycięży tego giganta, wiecie, jakie pytanie zadał Dawid? To bardzo ciekawe. Godne naszej uwagi. Zadał ciekawe pytanie. Co ja z tego będę miał? Wiecie, nie widziałem tego w ten sposób, aż przy tym studium, które zrobiłem. Co z tego będę miał? Plusy i minusy. Błogosławieństwo czy przekleństwo? Sukces czy porażka? 1 Samuela 17:26 nam o tym mówi. Wtedy Dawid zapytał ludzi stojących przy nim. Co dadzą temu, kto zabije tego Filistyna i odejmie hańbę z Izraela? Jaka będzie z tego korzyść? Co ja będę z tego miał? Jaki będzie skutek mojej walki? I teraz zadam pytanie. Co ja z tego mam, jeśli toczę cielesną walkę z krwią i z ciałem? Co ja chcę osiągnąć? Jaki tego będzie skutek? A jaki będzie skutek mojej duchowej walki? Gdy zwyciężę mocy diabła i jeńcy wyjdą na wolność. Gdy pokonam moce ciemności, jaki będzie skutek, jaka będzie korzyść mojej walki? I powiem wam z doświadczenia teraz. Czasami, gdy przychodzi atak, gdy napierają na ciebie, warto użyć oręża, które nazywa się milczenie. Włącz tryb milczenia. W kościele jest coś takiego jak milczenie owiec. Tak jak Jezus. Chcemy Go naśladować? Jezus milczał wobec swoich oskarżycieli. To nie znaczy, że nie miał nic do powiedzenia. Oj, miał. Mógłby im wygarnąć. Ale w tym momencie walka ludzka nic by nie zmieniła. Dlatego Pan Jezus milczał i w duchu rozmawiał ze swoim Ojcem i mówi: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Przyjął postawę, która pomogła mu zwyciężyć. I gdy patrzę na Dawida, widzę pewne lustrzane odbicie. On nie walczy ze swoimi towarzyszami. Wiecie, że miał podstawy? On uznał, że to nie są jego wrogowie. No ale przecież chcieli go zabić. Przeczytaliśmy, że chcieli go ukamionować. Ale Dawid nie walczy z nimi. I tu jest mój główny punkt programu. Jak dojść do takiego miejsca duchowej dojrzałości? Jak dojść do miejsca, gdy jestem w momencie mojej słabości, duchowych turbulencji, zmagań w swoim życiu? Jak dojść tam? Czego mi potrzeba? I to jest to, czym was chcę dziś rano zachęcić. i wierzą, że to przyniesie owoc. Dawid odbiera inną drogę. Jest zmęczony, jest osłabiony, jest zamieszanie. Podejmuje kluczową decyzję. Przeczytam wiersz 6, 1 Księgi Samuela, 30 rozdział. Dawid znalazł się w trudnym położeniu. Również dlatego, że jego ludzie, że jego towarzysze, jego bracia chcieli go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu utraty synów i córek. Był powód. Dawid jednak wzmocnił się w Panu, swoim Bogu. O, tu jest klucz. Dawid wybiera drogę, do której chcę was zachęcić. W trudnym momencie słabości, zmęczenia i przesilenia materiału Dawid wzmacnia się w Panu, swoim Bogu. Takie to proste, prawda? Ale musimy zrozumieć jedną prawdę. Nie czeka, aż Bóg go wzmocni. Tu jest ukryty klucz. Nie czeka, aż Bóg go posili. On wzmacnia się w Panu. Tak wiele razy słyszę wołanie rozpaczy. Wzmocnij mnie, Panie. Posil mnie, Panie. Pomóż mi, Panie. Czy to są złe wołania? Dobre. Tylko wiele razy nieskuteczne. Nic się nie dzieje. Dojrzała postawa Bożego dziecka to korzystanie z zasobów, które dał nam Bóg. To korzystanie z nich. Co byś poradził płaczącemu, głodnemu człowiekowi, który stoi obok lodówki pełnej jedzenia i płacze, jak ja jestem głodny. Wiecie, co ja bym powiedział? Otwieraj, chłopie, lodówkę i jedz. Bierz, to jest twoje. Muszę nauczyć się zasobów, które Bóg uruchomił dla mnie. I Dawid odkrył, i muszę to odkryć i ja. Dawid to odkrył. Przecież to są jego słowa. Na niwy zielone mnie zaprowadził. No ale muszę korzystać z tych niw zielonych. Ty i ja mamy wzmacniać się w Panu. Nad wody spokojne mnie zawiódł, więc piję. Zastawia przede mną stół wobec wrogów moich, więc korzystam. I teraz wam coś powiem. Obalam pewien mit. Kielich mój się przelewa, więc mam wielką radość. Dla nas nie pasuje określenie szklanka do połowy zapełniona. Albo szklanka do połowy pusta. Nasz kielich może opływać. Kielich mój, szklanka moja opływa, nie jest do połowy zapełniona. On dał mi wszystko, czego potrzebuję. Idzie ze mną jego dobroć i łaska. Więc się nie boję, bo jest ze mną. Słyszałem opowieść jednego pastora, która mnie poruszyła. Mówi, jego córeczka miała 7 lat, zaczęła chodzić do szkoły, to miało miejsce w Anglii i z mamą ustaliły, czyli z żoną pastora, że będzie sama jeździć pociągiem do szkoły. No ale tato, pastor, mówi, jak to? To jest niemożliwe. Tam sami bandyci. Handlują ludźmi, gwałciciele, zboczeńcy. Ja nie pozwolę, aby moja córeczka sama jeździła pociągiem. No ale w końcu kobiety wygrały. I wiecie, co on robił? Jak on to opowiadał, pękałem ze śmiechu. Przez cały miesiąc. Kiedy ona wychodziła z domu, on także wychodził. Chował się za krzakami. Szedł aż do dworca. Kował się w witrynach sklepów i podglądał, jak córeczka idzie ze swoim tornistrem do szkoły. Przez 2 tygodnie jeździł za nią pociągiem w innym wagonie. Tam i z powrotem. Aż zrozumiał te słowa, że Bóg jest naszą ochroną. I Bóg przemówił do niego. Tak jak ty martwisz się o swoje dziecko, tak Ojciec Niebiański martwi się o każdego z nas. On podąża za nami. Jego dobroć i łaska podąża za nami. On jest moim pasterzem, więc niczego mi nie braknie. Pan jest moim pasterzem. Kiedyś na szkółkach uczono dzieci Słowa Bożego na pamięć. Nie wiem, jak jest w Nowie, ale w jednym kościele uczono dzieci tekstów biblijnych na pamięć. Po to, aby pewnego dnia taki 8-7-latek stanął przed całym kościołem i zarecytował z pamięci fragment, który się nauczył. Jakiś to był stres dla dzieci. Niektóre się trzęsły, były przerażone. Jeden chłopak miał na zadanie nauczyć się Panie z pasterzem moim, cały psalm. Przed moment, Krzysiu, będzie czas recytacji przed kościołem. Krzysiu wyszedł, stanął przed kościołem, trzęsą mu się nogi i mówi, Pan jest pasterzem moim. I zapomniał całą resztę. I nie wiedział, co zrobić. I mówi, ale to wystarczy. I zszedł. Amen! 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 To wystarczy! Pan jest moim pasterzem! On jest ze mną! I kiedy Dawid jest w miejscu doświadczenia, wzmacnia się w Panu. On chce zwyciężać duchowo. Ta walka jest skutkiem jego dojrzałości duchowej. On zdaje egzamin duchowy. Czy nas to dotyczy? No pewnie. W liście do Efezjan 6:10 czytamy w końcu, bracia moi, znacie dalej? Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. To ja mam się umacniać w Panu, to moja odpowiedzialność. Nie tylko chodzę i błagam o wzmocnij mnie Panie, nie. Ja zaczynam to robić. Pamiętacie jak, może to dla tych starych wierzę, że tak powiem jak ja, jak to było, gdy byliśmy świeżymi wierzącymi. Chodziliśmy w pierwszej miłości. Miłości do Boga. Co miało miejsce? Kilka rzeczy. Przynajmniej w moim życiu. Ja powiem wam, jak to było. Chłonąłem Jego słowo jak gąbka. Bóg mówił do mojego życia. Czasami zastanawiałem się, kto powiedział pastorowi o mnie, że on mówi o moim życiu. Wszystkie detale wyłaziły na wierzch. A ja chłonąłem to jak gąbka. A jak czasami jest dzisiaj? Co ja tutaj robię? Co za kazanie? Czemu tak długo? Czemu tak głośno? Czemu tak cicho? Wielbiłem Pana każdą pieśnią. Każda pieśń była dla mnie radosną inspiracją. Pamiętam, jak się nawróciłem, jeździłem pociągiem do kościoła. Miałem mały grudling, magnetofon kasetowy. Z mikrofonem. Nagrywałem wszystkie te piosenki, które śpiewali. A ja słuchałem heavy metalu, wiecie. Miałem wszystkie płyty Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC i te wszystkie no, hity. Pink Floyd. I nagle jeżdżę z magnetofonem i nagrywam piosenki, czasami pielgrzymowe, piosenki w kościele. Bo taki hit był. Szczęśliwi ludzie są to ci, którym Panem jest Bóg. Wiecznie chwalić będą Go. I tak dalej. Nagrywałem to. A później w pociągu na full. Szczęśliwi ludzie są to ci, których Panem jest Bóg. A później co się dzieje? Śpiewają nie tak, jak chcę. To za głośne, to za żywe, to za smutne, to za długie, to za szybkie, to za wolne. Co się z nami dzieje? Potrzebujemy wzmacniać się w Panu. Kolekta. Zbierają ofiarę z radością. Biegliśmy, aby wspierać Boże dzieło, a teraz znowu chcę moje pieniądze. Czemu ciągle zbierają na misję? Przecież Ewangelia jest za darmo. A to nieprawda. Ewangelia kosztuje, aby ją głosić. Kosztuje, aby ją głosić. I nagle staje się sfrustrowanym naśladowcą Chrystusa. Mam zamęt w głowie, nie wiem, co robić, najlepiej uciekać, odwrócić się plecami. Ale wiecie, co to jest za moment? To jest to momentum, kiedy muszę zacząć wzmacniać się w Panu, w Bogu mojego zbawienia. No dobra, pastorze, ale jak to robić? Nie ma czasu. Ja już powinienem kończyć. Ale to jest druga część. Jak jeszcze kiedyś przyjadę, to ją dopowiem. Wiecie, że ja jestem dopiero drugi raz w Now Church na te wszystkie lata? No tak nie może być. Tak naprawdę jest może 5, może 6 wskazówek w Biblii, co mam robić, jak się wzmacniać w Panu. Ja tylko 2 wspomnę, króciutko, dla waszej zachęty. Po pierwsze, mów do swojej duszy, do swoich emocji, uczuć, do swoich myśli. Przemawiaj do nich praktycznie. No tak, mam się wzmacniać w Panu, ale jak? A więc będę mówił do mojej duszy, do moich emocji, do moich myśli, aby być silnym w Bogu w chwili mojej słabości, zmęczenia, zamieszania, frustracji. Nie mam mówić do ludzi, nie mam mówić o ludziach, ale mam mówić do swojej duszy, do siebie samego. To jest klucz. Psalmista Dawid, właśnie praktyk, on wzmacniał się w Panu, mówi tak, Psalm 42, 4 i 5. Mówi do siebie tak, pamiętam, ze łzami wspominam te chwile, kiedy w wielkim tłumie chadzałem do domu Bożego, a lud świętował radośnie i wyrażał swoją wdzięczność. I zaczyna mówić do swojej duszy. I mówi do swojej duszy tak, dlaczego rozpaczasz we mnie, duszo moja? Dlaczego rozpaczasz? Drżysz we mnie. Ufaj Bogu. Polegaj na Nim. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się. To tylko stan przejściowy. Jutro jest nowy dzień. Jutro wzejdzie słońce. Duszo moja, uspokój się we mnie. I zaczynam nagle panować. I dalej dodaję, jeszcze będę go wielbił. On moim wybawieniem, On moim Bogiem. Tak, dusza omdlewa we mnie, dlatego wspominam Cię z Jordanu, ze szczytów Hermonu, z góry Masir. Wow. Psalm 105, 4 i 5. Szukajcie Pana i Jego mocy. Szukajcie Jego oblicza nieprzerwanie. Pamiętajcie o cudach, których dokonał, o znakach i rozstrzygnięciach przez Niego ogłoszonych. Warto tak przemawiać do siebie. Warto tak mówić do swojej duszy, która się burzy, która przechodzi turbulencje, która jest w takim trudnym miejscu. Co jeszcze? Módl się nowymi językami. To jest druga rzecz. No przecież mamy wskazówkę. Czarno na białe, na białym napisane. 1 Koryntian 14, 4. Kto mówi językami, buduje siebie. Praktyczna rada? Módl się jakiś czas nowymi językami. 10, 15 minut. A zobaczysz, jak podnosi cię siła Pana. Jak wiara rośnie, jak pewność Bożej obecności przychodzi. Zaczynasz patrzeć z góry na swoje frustracje. I zaczynasz mówić, mój Bóg jest większy. Mój Bóg jest potężniejszy. Kiedy nie idzie w duchowej walce, gdy jestem w miejscu zamieszania i wstrząsu, pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, to wzmacniać się w Panu, Bogu mojego zbawienia. Wtedy i teraz dochodzimy do kluczowego punktu. Zbliżamy się do końca. Kiedy kasnodzieja tak mówi, to jeszcze to długo potrwa. Także... Wtedy dopiero przychodzi objawienie, co robić dalej. Jeśli Bóg nas nie wzmocni, nie wyposaży, nie będzie mógł nas poprowadzić dalej. Chciałbym, abyście to zrozumieli. Sedno tematu, wchodzimy głębiej. Zanim odkryjemy, jaki jest Boży plan, jaka jest strategia nieba dla mnie, jakie jest rozwiązanie w danej sytuacji na moje największe potrzeby, muszę być silny w Bogu, mocny w Panu, w Jego duchu. Bo kiedy nie ma we mnie Bożej siły, kiedy nie jestem mocny w Panu, pojawia się raczej panika, stres, bezsilność, bezradność, nie wiem co robić. Mam zamieszanie. Kiedy jestem mocny w Panu, gdy w moich słabościach pojawia się Boża siła, wtedy pojawia się także Boży kierunek wyjścia, strategia nieba, rozwiązanie. Więc muszę wejść w miejsce siły Bożej. Muszę otworzyć tą lodówkę, nabyć siły, uruchomić strumienie żywe, które pulsują w każdym z nas. Wejść w Bożą obecność. Wspomniany tutaj, kto to? Ktoś z was? Job. Jest powiedziane o Jobie w pierwszym rozdziale. Bóg szczyci się Jobem. Rozmawia z szatanem. I mówi diabłu tak. Czy widziałeś mojego sługę Joba? No tak. Ty go wyposażyłeś, chronisz, to on taki mocny. No tak. Bo jak nas Bóg chroni i wyposaża, to jesteśmy mocni. Amen? Diabeł o tym wie, kiedy jesteś mocny, a kiedy jesteś słaby. Bóg mówi, nie ma na ziemi drugiego takiego jak on. To jest człowiek nienaganny, prawy, żyjący w bojaźni Bożej, stroniący od zła. Chcielibyście, aby Bóg tak o was mówił każdego dnia? Pięknie, cudownie. Ale wiemy, że Job przeszedł turbulencję. Trudny czas w swoim życiu. Wszyscy od niego się odwrócili, a żona jego radzi mu, przeklnij Boga i umrzej. Ale Job zaczyna wchodzić w obecność Bożą, jak nigdy wcześniej. I wtedy padły te słowa, które bracie powiedziałeś. Wtedy Job powiedział, otóż wiedziałem o Tobie tylko ze słyszenia. Ale kiedy doświadczyłem Twojej mocy, kiedy zobaczyłem Twoją twarz, kiedy dotknąłeś mojego życia, teraz już nie tylko wiem o Tobie ze słyszenia, ale doświadczyłem Ciebie osobiście. To jest to, co Bóg chce od nas. Mam jeszcze dwie myśli, które muszę Wam przekazać. Dawid jest wzmocniony w Panu i zaczyna widzieć Bożymi oczyma. Widzi, że walka nie dobiegła do końca. Że nie jest jeszcze zadanie, cel wykonany. Najbliżsi są w niewoli. To jest ważne. Trzeba to zobaczyć. I czytamy w tym 30 rozdziale, w 10 wierszu, już nie wyświetlamy, tylko wspomnę. Dawid oraz 400 ludzi puścili się dalej w pościg. I posłuchajcie tego. 200 natomiast zbyt wyczerpanych, by przejść potok Besor, zatrzymało się nad jego brzegiem, odpoczywając. To ci, którzy chcieli go zabić. I teraz Dawid widzi ich wykończonych i wycieńczonych. I gdyby walczył cieleśnie z ludźmi, to rozprawiłby się z nimi, sprzątnąłby ich, wykosiłby ich, rozprawiłby się z nimi. Teraz jest okazja. Wyczerpani, dobijemy ich, ale Dawid nie mści się. Wow. Bo Dawid już wtedy wiedział, że to jest walka duchowa, niecielesna. Nie potępia, nie atakuje. Wiecie, kto tak robi? Silni w Bogu. Silni w Panu. No tak, oni mnie skrzywdzili. Oni spowodowali, że mam zranione serce. Oni nie postąpili według prawości. Tak, zrobili źle, ale ja ich nie wykoszę. Ja ich nie sprzątnę. Ja ich nie zlikwiduję. Ja im przebaczę. Ja im dam drugą szansę. Wiecie, co Dawid mówi? Odpocznijcie tutaj. Odpocznijcie sobie nad brzegiem. Nabierzcie siły. Bo Bóg jest zawsze Bogiem drugiej szansy. Bóg jest zawsze Bogiem drugiej szansy. Nasz bój nie jest krwią i ciałem. Nie jest krwią i ciałem. Jakże to piękne. Idźmy dalej. Wkrótce prąd do przodu. Teraz jest dopiero jazda. Natknęli się w polu na pewnego Egipcjanina. Biedak leżał. Podnieśli go, przyprowadzili do Dawida. Ha, to był wróg. On był niewolnikiem Amalekity. Jednego z tych, który uprowadził ich rodziny. Dali mu, napoili go, dali mu chleb, napoili wodą, dali mu też krążek sprasowanych fig i dwa pęczki rodzynków. Gdy to zjadł, odzyskał siły, ponieważ przez 3 dni i 3 noce nic nie jadł, nie pił. Po posiłku Dawid zapytał go, czyj ty jesteś i skąd tu się wziąłeś? Jestem Egipcjaninem, odpowiedział młody człowiek. Niewolnikiem pewnego Amalekity. Mój pan porzucił mnie, gdy zachorowałem 3 dni temu. Wow! Dawid pomaga temu biedakowi. Podnosi go. Mógł zgnieść oprawcę. Teraz zemszczę się za moją żonę, za moje dzieci, za moich ludzi, za spalone miasto. Może właśnie to on podpalił Syklak, zniszczył ich dobra. Ale Dawid jest silny w Bogu. On wie, że ta walka jest duchowa, niecielesna, niecielesna. On rozumie, jak trzeba walczyć. Kiedy Józef widzi, jak jego sny, jak jego marzenia może umierają, bo siedzi we więzieniu i nie wie, co będzie dalej. Turbulencje, frustracja, przygnębienie, zmęczenie, niesprawiedliwie osądzony. Co robi? Co robi Józef w więzieniu? Pomaga współwięźniom zrozumieć ich sny i marzenia. Niesamowite. Wiecie, mnie to rozjeżdża. Może być sfrustrowany, nie dzieje się to, co miałem zaplanowane, ale on pomaga. On pomaga tym, którzy są obok niego. Mogę być w miejscu i odczuwać brak spełnienia moich oczekiwań. Pojawia się nawet zranienie. Jak oni mnie potraktowali? Ale ten, kto jest silny w Panu, pomaga innym służyć Bogu. Pomaga innym realizacji ich marzeń. Kiedy Paweł pisał listy, te najpiękniejsze listy o zwycięstwie w Panu, kiedy zachęcał nas do trwania w wierze, był w więzieniu. Był w więzieniu. Pisze księgi w celi więziennej. Skrzywdzony, ale silny w Panu. I wiecie, co się dzieje? Jego dzieła stają się bestsellerami. Napisane w więzieniu. W momencie krzywdy, bólu, ale był silny w Panu. Dlatego, że Bóg zawsze ma następny cel dla nas. Kiedy Dawid odzyskał już wszystko, kiedy wszedł w miejsce zadowolenia, kiedy wróciły dzieci, żony, wszyscy, którzy zostali zabrani do niewoli, cały dobytek powrócił do Syklak. Bóg powiedział, teraz następny krok. Idziemy dalej. Przemy do przodu. Napieramy. Bo nie jestem tylko tutaj po to, aby Bóg rozwiązał moje problemy. Nie jestem tu tylko po to, by mnie błogosławił. By sprawił, że mam fajne życie. Jestem tutaj po to, by przeze mnie i przez Ciebie Bóg realizował swoje zamierzenia i cele. Dlatego tutaj jesteśmy. Dlatego nas powołał. Estero, jesteś w Pałacu Królewskim nie dla swojego komfortu, nie dla swojego bogactwa, nie dlatego, że jesteś piękna i że ci się udało tutaj być. Jesteś tutaj, aby zrealizować mój plan wobec Żydów. Dlatego jesteś w tym pałacu. To ja postanowiłem. A jeśli będziesz milczeć, to znajdę kogoś na twoje miejsce. Będzie Estera na bis. Dawidzie, wszystko, co przeżyłeś, wszystkie bitwy, które stoczyłeś, wszystkie cele, które osiągnęłeś, były po to, abyś teraz wykonał następne zadanie. To jest Boża strategia. Wiecie, do wieczności nic nie zabierzemy. Nie zabierzemy do wieczności moje ziemskie, zawodowe, społeczne, finansowe osiągnięcia. Nie zabiorę domów, samochodów, gadżetów, ale owoc mojego poświęcenia, owoc mojego oddania, mojej gotowości, że jestem gotowy służyć Panu. Powiem coś o Jezusie. Powinniśmy mówić o Jezusie w naszych kazaniach, prawda? Pamiętam jedno nabożeństwo w jednym kościele, w kazecie. Był pastor, który głosił całe kazanie, miał 1,5 godziny kazanie i była pewna pani katoliczka na tym nabożeństwie. I po usłudze podeszła do tego pastora, który głosił i mówi: no pięknie mówiłeś o tych wszystkich rzeczach. 1,5 godziny słuchałam, ani razu nie wymieniłeś imienia Jezus. Ani razu. Ale to przecież chyba Jezusa mamy głosić. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. A więc powiem o Jezusie. Jezus nie pościł 40 dni dlatego, że jego mama zachorowała. Rozumiecie? Jezus pościł, aby wypełnić wolę nieba. Aby wypełnić wolę Ojca. Pościł, aby służyć w mocy Ducha Świętego i zbawić ten świat. Dlatego pościł 40 dni. Dzisiaj kościoły organizują zgromadzenia i posty, by chorzy byli uzdrowieni, to jest ważne. Problemy by zostały rozwiązane, to jest ważne. Ale potrzebujemy wejść w przestrzeń, kiedy rozumiemy, że Bóg wyzwala nas po to, byśmy nieśli wyzwolenie. Dawid w 2 Księdze Samuela, w 2 rozdziale, obejmuje urząd króla po tych wszystkich turbulencjach. Bierze urząd króla, bo Saul nie żyje. I Bóg mówi: teraz dopiero zacznie się jazda. Teraz dopiero będą wyzwania. Musisz być, Dawidzie, gotowy i nigdy nie zapomnij wzmacniać się w Panu, Bogu swojego zbawienia. Nigdy się nie poddawaj. Kiedy otrzymujemy błogosławieństwo, to otrzymujemy po to, by błogosławić innych. Kiedy zostajemy uzdolnieni przez Boga, to po to, by przynosić Jemu chwałę. Nie realizować swoje własne plany i życie. Zakończmy tym takim stwierdzeniem. To jest bardzo ważne, aby was utwierdzić w tym, że Bóg jest z nami i że każda Jego obietnica jest dla nas. Ale chciałbym na koniec, nim się pomodlimy, nim staniemy przed Panem, powiedzieć, że w tym przesłaniu o obietnicach jest pewna ważna rzecz, ważna postawa, która dotyczy nas, ciebie i mnie. Drugi list do Koryntian 1:20 brzmi tak: bo ile jest obietnic Bożych, w Nim są tak i w Nim są amen ku chwale Bożej przez nas. Inne tłumaczenie mówi: wszystkie Boże obietnice mają w Nim swoje tak. Dlatego też przez Niego możemy potwierdzić: tak niech się stanie dla chwały Bożej. Mamy Jego obietnicę. Ale w czym rzecz? Że my musimy na nie powiedzieć nasze tak, nasze amen. One są dla mnie, One leżą na stole. I teraz ja muszę powiedzieć, tak, to jest moje. Ja biorę to do swojego życia. Ja wierzę, że On codziennie karmi mnie świeżą manną. Ochrania mnie i prowadzi. Jego miłosierdzie i łaska codziennie rano jest świeża i nowa. Wyposaża mnie we wszystko, czego potrzebuję do mojego życia i mej pobożności. Błogosławi mnie błogosławieństwem niebios. Zaopatruje każdą moją potrzebę w Jezusie Chrystusie. To są obietnice i one są amen dla mojego życia. I poprzez to zaczynam siebie wzmacniać. Powstańmy. Nie mam tego wszystkiego po to, aby żyć sobie w mojej strefie komfortu, jak pączek w maśle, ale po to, aby realizować Jego cele i Jego zadania. Po to jesteśmy powołani i jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Jeśli przeżywasz dzisiaj swój trudny czas, jeśli są turbulencje, zmęczenie, Bóg już się porusza, nawet jeśli tego nie czujesz lub jeszcze tego nie widzisz. Śpiewaliśmy jeden refren, jedną pieśń. To pieśń Waymaker, On działa, On jest. Zaśpiewamy ją jeszcze raz na koniec. Jeszcze tego nie widzisz, a On już działa. Jeszcze tego nie czujesz, a On już ciebie przenika. Od czego teraz wszystko zależy? Od mojej postawy. Czy ja powiem teraz jak Dawid? No jest źle. Marazm wokoło. Nie widzę odpowiedzi. W rodzinie się nie układa. Ale Panie, ja będę się wzmacniał w Tobie. W Bogu mojego zbawienia. Będę mówił do mojej duszy. Będę modlił się w duchu. Będę ogłaszał obietnice. Będę Ci ufał. I przestanę walczyć z ludźmi. Przestanę walczyć w cielesny sposób. Przestanę się zmagać z krwią i ciałem. A zacznę toczyć walkę duchową. Tam spalajmy naszą energię. Tam realizujmy nasze namaszczenie. Tocząc duchową walkę. I gdy będziemy śpiewać tą piosenkę, poproszę zespół. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie wejść w refren od razu. Czy dacie radę? Jeszcze tego nie widzę. Ty działasz. Czy tego nie czuję? Ty działasz. Śpiewajmy ten refren. Jeszcze tego nie widzę. Panie, ale ja wiem, że Ty jesteś. Kiedy będziemy śpiewać, jeśli chcesz się pomodlić dzisiaj ze mną, za parę minut wsiądę samochód i wracam na Śląsk. Ale chciałbym Was pobłogosławić. Wierzę, że Bóg robi coś takiego jak udzielenie, przekazanie. Przekazanie. Ostatnio byłem na obozie proroczym Pro Glory. Mieliśmy sesję, która trwała 8 godzin. Do 1:30 rano. Po prostu Bóg poruszał się w niesamowity sposób. 2 razy traciłem głos podczas modlitwy i prorokowania. Nie wiem, czy dać swobodę Duchowi Świętemu 8 godzin dzisiaj. O Panie, ratuj nas. Ja muszę do domu wrócić. Ale potrzebujemy stanąć przed Panem. Gdy będziemy to śpiewać, teraz z zespołem. Jeśli chcesz się modlić, przyjdź tutaj do przodu. Stań tutaj z przodu, powiedz, ja chcę się wzmacniać w Panu Bogu mojego zbawienia. W takim celu Was zapraszam. A chciałbym się z Wami pomodlić, aby ten zwyczaj zapanował w Waszym życiu na stałe. Kiedy przyjdą trudne momenty, kiedy ktoś Was skrzywdzi i zrani, kiedy ktoś coś powie, co Was zaboli, powiedz sobie, nie, jestem na tyle silny w Bogu, że nie będę walczył cieleśnie, ale będę walczył z siłami, które za tym stoją. Będę walczył duchowo, użyję oręż, który mam w Chrystusie. Pokonam diabła, wykoszę demony, uwolnię błogosławieństwo, zwyciężę. Jeśli taką masz dzisiaj chęć i pragnienie, tego chcesz, to przyjdź tutaj do przodu. Stańmy razem przed Panem. Zaśpiewajmy ten refren. Dziękujemy Ci, Panie. Jakkolwiek Wam łatwiej. Nie musimy się spinać. Jakkolwiek Wam łatwiej. Możecie od początku. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy, Duchu Święty, poruszaj się. Dziękuję Ci za Twój Kościół. Dziękuję Ci za Twój święty lud, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za ten czas, za to miejsce. Dziękujemy Ci, Jezus.
Czasem tego nie widzę, Ty działasz.
Tak, o Panie.
Czasem tego nie czuję, Ty działasz. I zmieniasz się, i wiem, że wciąż działasz. I zmieniasz się, i wiem, że wciąż działasz. Czasem tego nie widzę, Ty działasz. Czasem tego nie czuję, Ty działasz. Zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Czasem tego nie widzę, Ty działasz. Czasem tego nie czuję, Ty działasz. Zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Czasem tego nie widzę, Ty działasz. Czasem tego nie czuję, Ty działasz. I zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Czasem tego nie widzę, Ty działasz. Czasem tego nie czuję, Ty działasz. I zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Czasem tego nie widzę, Ty działasz. Czasem tego nie czuję, Ty działasz. I zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. I zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Czasem tego nie widzę, Ty działasz. Czasem tego nie czuję, Ty działasz. I zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz.
Dziękujemy Ci, Jezu. Dotykaj naszego życia, Panie. Dziękujemy Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Niech to przeniknie nas. On działa. On nas wzmacnia. On nas wzmacnia. Przemawiaj do swojej duszy. Przemawiaj do swoich emocji. Nie rozpaczaj, moja duszo. Nie smuć się, moja duszo. Jeszcze będziesz chwalić Pana. Przyjdą zwycięstwa, o które zabiegam. Będę widzieć Twoją chwałę. Będę oglądała Twoje zwycięstwo. Przyjdziesz i zmienisz to, co mnie otacza. Przemawiaj do siebie, wzmacniaj się Panu. Módl się nowymi językami. Módl się w duchu. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Chcielibyśmy wołać do Boga teraz. Chcielibyśmy modlić się jak Dawid. Chcielibyśmy wzmacniać się w Panu Bogu naszego zbawienia. Podnieś swój głos. Nie milcz teraz. Powiedz, wyznawaj w duchu to, co obiecał Ci Bóg. Każdą obietnicę nad Twoim życiem. Nie pozwól, aby diabeł Cię z tego okradł. Nie pozwól, aby zabrał Ci Twoje pozytywne, duchowe emocje, namaszczenie. Ten mental zwycięzcy, nie pozwól, aby to zostało zabrane. Po prostu powiedz tak, jestem silny w Bogu, nie poddam się, będę walczył w duchu, będę używał mojego miecza słowa, tarczy wiary, oprę się diabłu, pokonam ciemności i zwyciężę, bo taka jest Twoja, Panie, obietnica. Panie, ja modlę się o Twój Kościół, modlę się o Twoje dzieci, Panie, że Ty teraz przychodzisz i dotykasz każdego serca, Panie. Dotykasz każdej osoby, przenikasz teraz. Panie, niech Twój Duch Boży, niech Twoje namaszczenie, niech Twoje posilenie i wyposażenie dotyka teraz Twoje dzieci. Dotykaj teraz, Panie, dotykaj, wzmacniaj. Przyjmij to namaszczenie teraz. Przyjmij to namaszczenie w imieniu Jezusa. I Twoje serce się wzmocni w Panu. Wzmocni się w Bogu Twojego zbawienia. W imieniu Jezusa. Tak, Panie. Dotykaj jej życia, Panie, swoją mocą. Dotykaj, Panie, swoim namaszczeniem. Dotykaj swoją siłą z góry, Panie. W imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, że Ty to teraz czynisz, Panie. Że Ty to czynisz, Panie. O, Duchu Święty, tak, namaszczaj. Wzmacniaj. Wzmacniaj, Panie. Przyjmijcie teraz tą siłę od Pana, Boga waszego zbawienia. Halleluja. Niech to mocno zakorzeni się w waszej duszy, w waszych sercach, w waszych myślach. Mental zwycięzców Bogu. Mentalność zwycięzców w Chrystusie. Mentalność namaszczonych. Mentalność ludzi, którzy wiedzą, kim jest ich Bóg. Nie poddawaj się, nie rezygnuj, nie walcz. Nie walcz z drugim człowiekiem. Walcz z mocami ciemności, z mocami duchowymi. Są tutaj osoby, które powinny powiedzieć Bogu tak: Panie, przepraszam, że walczyłem cieleśnie, że uderzałam drugiego człowieka, uderzałem drugich ludzi. Wybacz mi, Panie, chcę walczyć duchowo. Może ciągną się za tymi ludźmi jakieś pokoleniowe przekleństwa, jakaś nić zła. Chcę ją odciąć, chcę się jej sprzeciwić. Nawet ci, którzy zaplanowali zabicie Dawida, nie zostali przez Dawida zabici. Ale Dawid dał im odpocząć nad brzegiem rzeki, aby mieli drugą szansę. Myślę, że to jest mental duchowy, który powinniśmy mieć. Jeśli potrzebujesz to powiedzieć dziś Bogu, że pragniesz Go przeprosić za cielesną walkę, to powiedz Mu to w sercu swoim. I powiedz, że nie chcesz tego robić więcej. Ta walka nie jest zwycięska. Ciągle będą napięcia, zranienia. Będzie cielesny skutek. Walczmy duchowo. Jeśli pragniesz się o to pomodlić, wznieś swoje ręce i powiedz: Panie, ja modlę się z tymi, którzy dzisiaj podnoszą swoje ręce ku Tobie. Chcą powiedzieć: koniec cielesnej walki. Będziemy walczyć w duchu, nie z krwią i ciałem. Powiedz to do swojej duszy, do swoich myśli. Nigdy już nie myśl w ten sposób. Myśl w kategoriach duchowych. Weź oręż, który Bóg daje. Chcę się wzmocnić w Panu, aby toczyć duchową walkę. Panie, ja Ci dziękuję za Boży lud, za Boże dzieci, które będą oglądały Twoją chwałę. Panie, ja Ci dziękuję, że teraz ich wzmacniasz. Wzmacniasz w duchu. Panie, napełniasz samym sobą. Panie, dziękuję Ci, że będziemy toczyć duchową walkę i złamiemy wszelkie moce ciemności, warownie diabelskie rozwalimy. Wypuścimy jeńców na wolność. Panie, dziękuję Ci, że Ty to czynisz w nas i przez nas. Błogosławię Twój Kościół.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org/nowchurch.